Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś gościem Studia Wschodniego jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś chciałbym porozmawiać o... Tak jak w każdym prawie ostatnio programie o konsekwencjach wojny na Ukrainie, rosyjska agresja w tym kraju spowodowała, że w Szwecji i Finlandii gwałtownie wzrosło poparcie dla członkostwa tych krajów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sondaże są tego dobitnym dowodem, o ile jeszcze niedawno zwolenników przyłączenia do NATO w tych krajach to było kilkanaście, kilkadziesiąt, 20-30%, to w tych ostatnich tygodniach sytuacja się radykalnie zmieniła, bo poparcie dla tego rozwiązania oscyluje wokół 60-70%, więc na początek pytanie, wojna zmieniła wszystko i wszystko tłumaczy?
No taka byłaby chyba najkrótsza odpowiedź, bo jeżeli sobie spojrzymy nawet na historię relacji pomiędzy Finlandią i Szwecją, a Sojuszem Północnoatlantyckim po zakończeniu zimnej wojny oraz w trakcie zimnej wojny, no to widzimy, że te ostatnie 5 miesięcy to jest w zasadzie olbrzymia zmiana nastrojów opinii publicznej. I ta zmiana jest spowodowana w zasadzie jednym czynnikiem głównym, to jest inwazją Rosji na Ukrainę. Gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o członkostwie Finlandii i Szwecji w NATO, nie rozmawialibyśmy o tym wniosku, który zostanie niebawem złożony.
Zastanówmy się, czy chciałbym spróbować się zastanowić, co te bieżące działania poprzedzały, z czego wynikały, no właśnie nie wiem, sceptycyzm Szwecji, społeczeństwa, polityków w Szwecji, w Finlandii wobec pełnego zaangażowania, bo co ważne, nie jest tak, że te kraje zupełnie z NATO nie współpracują.
Więc może rozbijmy to i chciałbym powiedzieć, że jest oczywiście grupa czynników, która była wspólna tak dla Szwecji i Finlandii oraz taka, która no, była jednak odmienna w przypadku każdych z tych państw. Więc na pewno to, co determinowało dotychczasową współpracę, zaangażowanie, tak, to zaangażowane partnerstwo pomiędzy Finlandią i Szwecją a NATO, to było oczywiście przekonanie obu państw, że to służy najlepiej ich bezpieczeństwu i to służy bezpieczeństwu całego regionu Morza Bałtyckiego, regionu Europy Północnej. Oba państwa mają różne uwarunkowania. To też trzeba, warto sobie zaznaczyć. Tak, uwarunkowania historyczne. Pamiętamy o polityce finlandyzacji w okresie zimnej wojny. Pamiętamy o tym, że oba państwa w skrócie określamy mianem neutralnych. Określaliśmy mianem neutralnych w okresie zimnej wojny. Chociaż ta neutralność no, nie była do końca taka oczywista. Szwecja potajemnie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, współpracowała z NATO. Finlandia nie, właśnie ze względu na prowadzoną politykę, ale również ze względu na to, że Finlandia ma najdłuższą granicę z Rosją.
Geograficznie jest sytuacja inna, bo Szwedzi z Rosją nie sąsiadują, a Finowie mają ponad 1300 kilometrów wspólnej granicy.
Tak, tutaj jest dokładnie pole dla popisu dla geopolityków, geostrategów, co zrobić z tą granicą 1340 kilometrów, prawda? Granica, która przebiega w większości przez tereny niezaludnione, słabo zaludnione, przez lasy, więc jest to granica tak naprawdę nie do obrony i Finowie sobie z tego doskonale zdają sprawę. Finowie, których jest 5,5 miliona, więc to o tym być może jeszcze do tego wrócimy. Natomiast, czyli mamy te czynniki geograficzne, które są jednak inne w obu państw. No i mamy jeszcze czynnik ideologiczny, który też się troszeczkę te państwa różniły. Znaczy w Szwecji neutralność, czy też później niezaangażowanie w okresie po zakończeniu zimnej wojny, bo tak ja preferuję to określenie, wynika w dużej mierze z ideologii, z przekonania głównej partii socjaldemokratów co do tego, że neutralność, niezaangażowanie jest wartością. W Finlandii ta ideologia neutralności również jest obecna, bo możemy wymienić kilka przykładów, gdy Finowie oferowali swoje usługi na mediację, na proces porozumienia, czy też wypracowania porozumienia pomiędzy różnymi stronami zwaśnionymi, żeby chociażby wspomnieć o procesie KBWE, który był w latach 70. pomiędzy państwami bloku wschodniego i bloku zachodniego. Natomiast no, w ostatnich latach ta ideologiczna część polityki niezaangażowania, ona traciła na znaczeniu. Traciła na znaczeniu chociażby poprzez to, że Finowie mieli wpisaną opcję członkostwa NATO w swojej doktrynie, w swojej strategii bezpieczeństwa. Szwedzi tego nie mieli.
To jest jakby takie strategiczne spojrzenie na to, no ale miało też przełożenie na poglądy, na postrzeganie całych społeczeństw w tych krajach, jeśli chodzi o no właśnie członkostwo w sojuszu.
No tak, no to jest pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura? Tak. W sensie, czy politycy odpowiadają na zapotrzebowanie społeczeństw i przekonanie społeczeństw, czy te przekonania społeczeństw są jakoś kreowane, kształtowane przez wypowiedzi polityków? Znaczy, pewnie nie rozstrzygniemy tego i pewnie jest tak, że to jest gra tak jakby jednocześnie na tych dwóch polach. Natomiast to, co warto podkreślić już w kontekście tego, co się dzieje obecnie, no to jest to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, to jest ta olbrzymia zmiana nastroju w opinii publicznej. Jeszcze, tak jak sobie patrzę w sondaże, to jeszcze w pierwszej połowie stycznia tego roku tylko 27% społeczeństwa Finlandii było za członkostwem, a 42% opowiadało się przeciw. I to co można powiedzieć, te liczby, to były liczby, które w zasadzie się nie zmieniały przez lata i dekady. Było lekkie wahnięcie w 2008 roku i później w 2014, ale czyli inwazja na Gruzję i później aneksja Krymu i wschodniej Ukrainy, okupowanie, ale no, to nie były jakieś bardzo duże zmiany. I teraz od połowy stycznia do dzisiaj, no to mamy w zasadzie, no można powiedzieć, 5 miesięcy, prawda? W ciągu tych 5 miesięcy ostatni sondaż, który był przeprowadzany na początku tego tygodnia, mówił, że już ponad 75% Finów jest za członkostwem w NATO. A jeżeli doszłaby do tego sytuacja, że Szwedzi również wstępują, to liczba zwolenników jest ponad 80%.
Czyli społeczeństwo się boi ewentualnego ataku?
Nie powiedziałbym, że społeczeństwo się boi, czy też obawia. Oczywiście bierze pod uwagę to, co się te działania wojenne i to, jak wyglądają przedmieścia Kijowa, Bucza, Irpin. To wszystko jest oczywiście widoczne i to też się pojawia w wypowiedziach polityków, które uzasadniają złożenie wniosku, bo mówią, skoro Rosjanie zrobili to Ukraińcom, których nazywają swoimi braćmi i siostrami, prawda, to dlaczego nie mieliby czegoś podobnego zrobić nam tutaj na północy?
Tym bardziej, że pamiętamy też to, co się wydarzyło w grudniu i te deklaracje rosyjskie, które jakby mówiły o tym, że ewentualne rozszerzenie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwa bałtyckie, no i wprost było stwierdzenie i skierowanie tego nacisku, tych akcentów na ewentualne przyszłe członkostwo Szwecji i Finlandii, no to może powodować pewne konsekwencje. Rosja domagała się takich gwarancji od NATO.
No, ma pan rację, panie redaktorze, dlatego że to w zasadzie wtedy się zaczęło. Znaczy, pamiętamy te żądania z połowy grudnia, żądania Rosji dotyczące rewizji w zasadzie fundamentów bezpieczeństwa europejskiego, architektury bezpieczeństwa europejskiego, ale także można powiedzieć fundamentów całego globu. I te żądania spotkały się z bardzo jasną i zdecydowaną odpowiedzią obu państw, polityków w obu państwach, którzy podkreślali suwerenne i niczym nieograniczone prawo obu państw, każdego z tych państw, do suwerennego kształtowania swojej polityki bezpieczeństwa, swojej polityki zagranicznej, wchodzenia w sojusze z tymi państwami, które te państwa same, bez narzucania, bez wpływania, wywierania wpływu ze strony Rosji, same będą podejmować zajmowały, czyli wszelkie ograniczenie perspektywy członkostwa, rozszerzenia NATO, to w zasadzie nie wchodziły ich zdaniem w grę. Te państwa podjęły...
Chociaż
wtedy...
ze strony rosyjskiej no, brzmiało to jak jakiś rodzaj ultimatum.
Tak, znaczy my możemy już, że tak powiem, doświadczeni tym, co się wydarzyło, powiedzieć wprost, że zresztą takie opinie też padały wtedy, jak to się pojawiło, że to są żądania, które są nie do spełnienia. I teraz, jeżeli to były żądania, które są nie do spełnienia, to być może Rosja będzie grała na to, żeby z czasem zejść z tych żądań i coś jednak dla siebie zachować, albo no, będzie grała w ten sposób, że pokaże, że zobaczcie, my mieliśmy tutaj propozycję, zły Zachód tego nie zrobił, zły Zachód nas osacza, NATO nas osacza, wobec tego my musimy się bronić. Po tych kilku miesiącach wojny wiemy, która opcja była prawidłowa, która opcja była właściwa. Więc tak to wyglądało i później w zasadzie mieliśmy słynne przemówienie takie noworoczne prezydenta Sauli Niinistö, prezydenta Finlandii, który ma bardzo dużą pozycję ustrojową, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej. To też trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, który powiedział, że no, podkreślił w zasadzie, że to Finowie będą decydowali o tym, z kim będą współpracować, to Finowie będą decydowali o tym, jak zapewnić swoje bezpieczeństwo.
No właśnie, Finowie, naród stosunkowo nieliczny, jak pan zauważył, który też dysponuje też stosunkowo nieliczną armią, zdaje się 20-tysięczną. Chociaż potencjał mobilizacyjny też jest duży.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to niewiele, bo to jest 20 tysięcy, powiedzmy armia około 20-tysięczna w 5,5-milionowym społeczeństwie. Tylko, że no jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że jest to armia, która jest bardzo dobrze wyposażona, zarówno te oddziały lekkie, jak i oddziały pancerne są bardzo dobrze wyposażone. Jeżeli weźmiemy to, o czym pan mówił, czyli rozwinięcie do 280 tysięcy w ciągu miesiąca czasu, plus do tego trzeba pamiętać o tym, że Finowie mają przeszkolonych około 800 tysięcy rezerwistów. Druga rzecz to jest coś, co Finowie i generalnie Nordycy określają mianem obrony totalnej, koncepcji obrony totalnej. To jest przygotowanie ludności cywilnej, to jest zabezpieczenie produktów, takich jak żywność, leki, paliwo. Finlandia jest samowystarczalna na okres co najmniej 3 miesięcy. Finlandia ma przygotowane schrony, sprawne schrony, w których może pomieścić 2/3 swojego społeczeństwa.
To są dziesiątki tysięcy miejsc, które pozwalają na taką ochronę.
Tak, to są miejsca, które pozwolą na bezpieczne przebywanie i przeżycie dla ponad 3,5 miliona Finów. Więc to widzimy, jak to wygląda. Finlandia od wielu lat, wspominałem, podobnie jak Szwecja, współpracuje blisko z NATO, uczestniczyła czy to w misjach NATO, czy to jako partner, tak, jako państwo stowarzyszone, czy to poprzez Partnerstwo dla Pokoju, uczestniczy w wielu ćwiczeniach, które mają miejsce w basenie Morza Bałtyckiego, ale nie tylko. Finowie cały czas modernizują swoją armię. W grudniu przyjęli decyzję o tym, że ich obecne samoloty Gripeny zostaną zastąpione przez F-35, czyli Finowie kupują 64 sztuki samolotów wielorodzeniowych
F-35. Znaczny wzrost tych wydatków inwestycyjnych na zbrojenia, które do tej pory też no, nie przekraczały, ale zbliżały się do 2% PKB, czyli to jest ten taki natowski, można powiedzieć, standard, chociaż on dziś też się zmienia, ale to dowodzi, że te inwestycje pokazują, że wydatki na zbrojenia mocno przyspieszają.
Tak, to jest lekka różnica pomiędzy Finami a Szwedami, dlatego że Finowie nigdy po zakończeniu zimnej wojny nie zeszli ze swoimi wydatkami, jeśli chodzi o obronę, poniżej takiego przyzwoitego minimum. Oni, no właśnie, ze względu na granicę z Rosją, ze względu na to, że oni w zasadzie przygotowywali się do tego, że być może będą zmuszeni do zapewnienia bezpieczeństwa swojego terytorium, oni nie poszli w tym kierunku jak Szwecja, jak inne państwa Zachodu, które po kryzysie finansowym w 2008 roku cięły wydatki na zbrojenia. Finowie tego nie zrobili, dlatego w tym momencie są bardzo blisko 2%. Te ostatnie decyzje, nawet już po decyzji o zakupie 64 maszyn F-35. Ten kontrakt to jest niemal 8,5 miliarda euro. To jest wartość tego kontraktu. Ale tam są również inne, tak? Przez Briana jest flota, są tworzone Pohjanma, korwety. W Szwecji troszeczkę to wyglądało inaczej, dlatego że Szwedzi oczywiście już teraz, po tym co się dzieje, premier ogłosiła, że będą dążyć do tego, żeby wydawać 2% PKB na obronę, ale nie wiemy jeszcze tak naprawdę, na co te wydatki będą przeznaczone. Potrzeby szwedzkiej armii są dużo większe, ponieważ tam Szwedzi poszli w drugą stronę. Szwedzi niejako przestraszyli się tego, jak słaba jest ich obrona na początku tej minionej dekady XXI wieku, gdy musiały interweniować w ich przestrzeni powietrznej tak naprawdę z maszyny NATO, Duńczycy, ponieważ Rosjanie naruszali ich przestrzeń powietrzną.
Jakby generalnie, jeśli popatrzymy na te kraje, to oczywiście chciałbym się zastanowić nad proporcjami, to znaczy oczywiście NATO jako gwarant bezpieczeństwa dla tych krajów, te kraje, co Szwecja, co Finlandia może dać ewentualnie NATO od siebie. No, też pamiętajmy, że jeśli chodzi o kraje te nordyckie, to są te dwa kraje, które jeszcze nie są w NATO, bo zarówno Dania, Norwegia, jak i Islandia w Sojuszu Północnoatlantyckim się znajdują.
Tak, pozostałe trzy państwa znajdują się od początku, tak? Są państwami, które zakładały NATO. I pytanie, co one mogą wnieść, no bo to jest oczywiście tak naprawdę kryterium formalne do tego, żeby stać się członkiem NATO, ponieważ tym kryterium jest to, że państwo musi być zdolne do wniesienia wkładu w poprawę tego bezpieczeństwa na obszarze Północnego Atlantyku. Mówiliśmy trochę już o Finach, o tym rozwinięciu mobilizacyjnym, o tym, że oni dysponują doskonałą artylerią chociażby i też są znani na tym polu. Współpracują z NATO. Szwedzi z kolei to jest w dalszym ciągu państwo, które pomimo tych różnych trudności wynikających z ograniczenia budżetu, to jest państwo, które jednak dysponuje dość dużą potęgą na Bałtyku, jeśli chodzi o marynarkę. To jest państwo, które posiada, jeśli dobrze pamiętam, 5 okrętów podwodnych, które będą modernizowane i będą przeznaczone do dalszej służby. To jest państwo, które jest w stanie samemu tak naprawdę budować swoje okręty podwodne. To jest państwo, które posiada korwety Visby, chociażby tej klasy, więc jak na region Morza Bałtyckiego to jest dużo. Teraz dalej, kolejna kwestia. To są oba państwa, czyli Finlandia i Szwecja, to są państwa, w których przemysł zbrojeniowy jest dość silnie rozwinięty. To są znane, uznane marki typu Saab w Szwecji, czy Patria w Finlandii. To są podmioty, które współpracują czy to z firmami brytyjskimi, czy to z firmami amerykańskimi. Co więcej, teraz możemy sobie popatrzeć na mapę, albo w zasadzie państwo możecie sobie otworzyć mapę Europy Północnej i popatrzeć, jak te państwa są ułożone i co daje tak naprawdę członkostwo tych państw w NATO. Zwróćmy uwagę na wyspy. Na początku tego roku była dużo rozmów, dużo debat na temat tego, że Szwedzi wzmacniają swoją obecność na Gotlandii, czy też w zasadzie przywracają, bo ta wyspa położona centralnie na Bałtyku nie miała przez pewien okres wojska szwedzkiego na swoim terytorium, więc w tym momencie już ma i to jest w dalszym ciągu wzmacniane, a ta wyspa jest kluczowa, jeśli chodzi o zapewnienie kontroli nad tym, kto może przepłynąć przez cieśniny duńskie, a kto nie, więc to jest tak naprawdę kwestia wejścia, wyjścia z Bałtyku. Mamy pomiędzy Finlandią a Szwecją mamy Wyspy Alandzkie. Temat na pewno będzie jeszcze wracał, ponieważ już pojawiły się dyskusje wewnątrz Finlandii, czy wobec tego, co się stało na Ukrainie, czy wobec inwazji Rosji na Ukrainę, czy nie powinniśmy rozmawiać o zmianie statusu Wysp Alandzkich, które są terytorium zneutralizowanym, ale również są terytorium, które jest strategicznie położone, więc ten temat na pewno będzie jeszcze wracał. Na razie stanowisko rządu fińskiego i głównych partii jest takie, że nie zmieniamy ustroju Wysp Alandzkich, ale no, zastrzegamy sobie prawo do decydowania, ponieważ pomimo tego, że to jest terytorium zneutralizowane, to Finlandia tak naprawdę odpowiada za bezpieczeństwo tego obszaru.
O przyszłości, o strategicznych decyzjach związanych z przyszłością Szwecji i Finlandii w ramach ewentualnie struktur natowskich dziś rozmawiamy. Naszym gościem jest dr Damian Szacawa z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.